bohaterem tej Ewangelii jest niewątpliwie Jezus, ale chcielibyśmy na samym początku przyglądnąć się uczniom, jak oni przeżywają to całe wydarzenie, które dokonuje się na Górze Tabor. Popatrzmy, Jezus idzie się modlić, natomiast uczniowie idą spać. Następuje przemienienie. Tutaj słyszymy, Ewangelia mówi, jak dobrze, że tu jesteśmy, super, tacy są podnieceni, zachwyceni tym całym wydarzeniem. Ale kiedy nagle zjawia się obłok, to oni zaczynają się lękać, wystraszyli się. Nawet Piotr nie wie, co ma mówić. Ich przeżywanie tego całego wydarzenia jest oparte tylko i wyłącznie na emocjach, na jakichś uczuciach. Kierują nimi podstawowe, żeby nie mówić, nawet prymitywne emocje, które, jak widzimy, w różne kierunki ich ciągną.
I tak z księdzem Bartoszem rozważaliśmy sobie tę Ewangelię, zastanawialiśmy się właśnie nad tym, jak uczniowie przeżywają to doświadczenie taboru. To przypomniało mi się setki rozmów takich dotyczących wiary, dotyczących Kościoła, dotyczących mszy świętej, postulatów czasami, czy to z rozmów na kolędzie, czy na katechezie, czy wielu w ogóle jeszcze innych okazjach. Te rozmowy wyglądały na przykład w taki sposób, że w Kościele jest nudno, że tutaj można zasnąć, że dobrze by było, jakby było tak fajnie, tak radośnie, tak wesoło. Tutaj powinno być naprawdę super. Proszę zobaczyć, to są dwa takie same uczucia, które przeżywali uczniowie na Górze Tabor. No, albo śpią, albo znowu podnieceni, bo zobaczyli, jak się Jezus przemienia. Potem znowu wchodzą w lęk. Obłok w Starym Testamencie oznaczał obecność Bożą. Z jakiego powodu oni się przelękli, że wchodzą w obecność Bożą? Lęk. Kolejne uczucie, które nas może czasami doprowadzić do Kościoła, na mszę świętą, bo boję się piekła, bo boję się rodziców, albo żony się boję, że mnie nie truła. Proste, bardzo emocjonalne przeżycia. Ja sobie zdaję sprawę, że to różnie bywa w Kościele, że różne są kazania, że jednym na przykład te nasze kazania dialogowane czy homilie odpowiadają, inni są zgorszeni, takie głosy na nas docierają, nie wstydzimy się tego, w żadnym wypadku. Ja sobie zdaję sprawę, że bardzo często jesteśmy przy ołtarzu rutyniarzami i odprawianie mszy świętej jest takie sobie, powiedzmy. No i zdaję sobie też sprawę z tego, że no, ze śpiewem też jest różnie. Dzisiaj akurat też nie narzekam, ale różnie bywa. Natomiast tak z drugiej strony patrząc, Kościół to nie jest centrum rozrywki. Kościół to nie jest akwapark, bo jeszcze musiałbym mieć tutaj rynnę, trochę wody. Fajnie było. Kościół to nie jest miejsce, to nie jest grota solna, gdzie można się zrelaksować. I jakkolwiek można to zrozumieć, że tutaj pewna forma wymaga, powiedzmy, remontu, przemyślenia, jakiejś modernizacji, natomiast naprawdę Kościół nie służy do tego, żeby było miło. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie zmagamy się o to, żeby nasze życie miało sens, żeby miało wartość, żeby miało fundament. A tego się nie da zrobić w najlepszym parku rozrywki, w najlepszej galerii handlowej, w najlepszym kinie 3D. I tym się właśnie różni Kościół od różnych tego typu instytucji i hal, że po co innego tutaj przychodzimy. A jeżeli ktoś przychodzi po to, żeby było miło, to pomylił adres.
Po co w takim razie to doświadczenie taboru? Po co, co Jezus chce osiągnąć właśnie przez to, że zabiera tam swoich uczniów? Jezus doskonale wie, że uczniom przyjdzie się zmierzyć z doświadczeniem krzyża. Przez to, co się dokonało na Górze Tabor, chce ich na to przygotować i w jakiś sposób umocnić. Każdy z nas w swoim życiu doświadcza jakiegoś krzyża. Doświadcza czegoś złego, jakiegoś cierpienia. Ale popatrzmy, że jeżeli organizujemy, czy można powiedzieć budujemy to naszą duchowość na tych uczuciach, czy to będzie myśleniu o tym, czy jest nudno, żeby nie było nudno, czy myślimy o tym, żeby było przyjemnie, albo najlepiej, żeby nas jeszcze ktoś wystraszył szatanem, piekłem, może grzechem, a może wielkością moich zranień, to z żadnym krzyżem sobie nie poradzi. Nie da rady. Jeżeli ta nasza duchowość będzie budowana na uczuciach, to nic z nas. Będziemy się miotać, podobnie jak miotali się uczniowie. Jeżeli tylko uczucia będą w tym ważne.
Wróćmy do Jezusa, głównego bohatera Ewangelii. Proszę zauważyć, jak przed chwilą rozważaliśmy postawę uczniów, tak teraz przypomnijmy się Jezusowi, co On robi, co się dzieje wokół Jezusa. Po pierwsze, Jezus nie idzie na górę, żeby się przemienić. I to może być dla kogoś zaskakujące. Jezus idzie na górę, żeby się modlić. I to ani nie jest Jego pierwsza taka modlitwa, ani ostatnia. To był Jego po prostu zwyczaj. To był standard w życiu Jezusa, że całymi nocami się modlił i uczniowie tego nie rozumieli. Jezus idzie na górę, żeby się modlić i przemienienie jest częścią modlitwy Jezusa. I nawet pokusiłbym się tutaj na takie stwierdzenie, że jeżeli chcemy doświadczyć czegoś w stylu zobaczenia, dotknięcia Jezusa takiego przemienionego, to bez tej przestrzeni modlitwy to jest niemożliwe. Chociaż uczniowie tutaj sobie nie zadali jako specjalnie, żeby w to doświadczenie jakoś wejść. Natomiast Jezus, jeszcze raz powtórzę, przemienia się, daje uczniom to doświadczenie w atmosferze, w przestrzeni modlitwy. Po drugie, mnie to zaciekawiło akurat, Jezus nie przemienia się w towarzystwie aniołów. Są takie wizje w Starym Testamencie, gdzie Bogu towarzyszą aniołowie. Są u Izajasza, są u Ezechiela, u Daniela. Bóg wśród aniołów. Jezus chce pokazać tutaj swoje bóstwo. Ale to jest ciekawe, że Jezus ma inne towarzystwo. Mojżesz i Eliasz. To jest prawo i prorocy Starego Testamentu. Tak to skomentowali ojcowie Kościoła. I oni mówią o Jego odejściu. Czyli o cierpieniu, o krzyżu, o śmierci. Ale używają takiego słowa exodos, czyli exodus, wyjście. To jest słowo, które w uszach każdego Izraelity brzmiało bardzo znajomo. Dlatego, że to jest słowo, które streszcza praktycznie całą prawdę biblijną o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Tam jest cała pierwsza paska Izraelitów. Tam jest ich opuszczenie Egiptu. Proszę zobaczyć, ile treści jest w tym zdarzeniu. To znaczy, że dla Jezusa nie jest ważny przede wszystkim ten emocjonalny efekt przemienienia. Ale dla Jezusa może nawet ważniejsze jest to, co razem z tymi emocjami przynosi. To znaczy treść, orędzie. Na tym się kiedyś będą uczniowie musieli oprzeć. Po trzecie, co mówi głos z obłoku? Domyślamy się, że to jest taki sam głos jak ten znad rzeki Jordan. Zresztą podobne nawet słowa są tutaj użyte. To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. Zauważmy, że tutaj ten głos to nie jest kolejny efekt specjalny. I ten głos nie mówi fajnego mam syna. I ten głos nie mówi świetne były dzisiaj efekty specjalne właśnie. Tylko mówi słuchajcie mojego syna, bądźcie mu posłuszni. To jest coś, na czym można budować swoje życie.
Żyjemy dzisiaj w bezlitosnym świecie, który żeruje na naiwności ludzi i którym bardzo łatwo jest można wszystko wmówić. I popatrzmy, że żeby poradzić sobie w tym świecie i przetrwać ten krzyż, zwyciężyć, potrzeba mieć naprawdę głębokie doświadczenie spotkania z Jezusem. Potrzeba mieć taką swoją górę Tabor. Miejsce, w którym rzeczywiście ja poznałem ten ogrom miłości, jaką mnie chcę obdarzyć. Bez tego nie da rady. Ten świat rzeczywiście omamia nas coraz bardziej, ale popatrzmy, że jeżeli mam głębokie doświadczenie Jezusa, spotkania z Nim, to nie może mnie to zachwiać.
Ale to jest za mało.
To jest za mało.
Jezus pokazuje, jak tego nie stracić.
Chodzi na górę, żeby się modlić. To jest pierwsza rzecz. To doświadczenie modlitwy. Każdy z nas potrzebuje takiego miejsca. To ma nas cały czas ugruntowywać w tym spotkaniu. Kolejna rzecz, słuchać to, co mówi Ojciec. Słuchajcie Go. Gdzie możemy Go słuchać? Poprzez Pismo Święte, w Ewangelii. Czytając Ewangelię, doświadczając Jego obecności. Już nieraz przytaczałem te słowa świętego Hieronima, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I coś w tym rzeczywiście jest. Mam doświadczenie miłości, mam doświadczenie obecności Jezusa w moim życiu, potwierdzam to modlitwą, I potwierdzam to moim spotkaniem z Nim poprzez Ewangelię, poprzez to, co dokonuje się w moim życiu.
Z tego rodzi się właśnie takie przemyślane chrześcijaństwo, bo umówmy się, w tym świecie, który Bartek opisywał, nie można dzisiaj poradzić sobie tak po prostu spontanicznie. Przy tej całej machinie, którą się dzisiaj wkłada w przemysł reklamowy, w jakieś, jak to mówią niektórzy publicyści, dystrybucję szacunku i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, jeżeli się nie ma jakiegoś przemyślanego życia, przemyślanej wiary, skrystalizowanych poglądów, jeżeli się nie wie, czego się chce, jeżeli nie szuka się odpowiedzi na trudne pytania, to naprawdę ten świat nas pożre, pokona nas, poniży nas. I muszę tutaj ze smutkiem powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką właśnie świadomość swojego chrześcijaństwa, świadomość tego, w co się wierzy, to naprawdę wcale nie jest dobrze. Cały czas ważniejsze się okazuje dla nas, żeby mieć jakieś przeżycia, niż to, żeby mieć przemyślane chrześcijaństwo. A to drugie jest naszą siłą. To wieczy nie większą niż samo to doświadczenie. To doświadczenie można stracić, jeśli się z nim właśnie jeśli się go nie przepracuje, nie przemyśli, nie ogarnie, nie przyswoi.
Ewangelia jest kolejną zachętą do pracy, żebyśmy w niej nie zatracili tej łaski wiary. Podobnie jak uczniowie. Popatrzmy, przychodzi ogród oliwny, przychodzi doświadczenie, a oni zachowują się podobnie. Zasypiają, a później są bezradni. Żadnych wniosków nie wyciągają. Niech ta Ewangelia będzie rzeczywiście dla nas pracą na kolejny tydzień i na nasze życie.
Ja bym coś dodał na koniec jeszcze, bo sobie zajrzałem do jeszcze jednego czytania. Nie właśnie tego wielkopostnego, tylko do czytań, które są na Przemienienie Pańskie, na 6 sierpnia. Tam jest bardzo często cytowany drugi list świętego Piotra, czyli pismo, które powstało już kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tam święty Piotr, ja sparafrazuję to, bo nie mam w głowie konkretnego cytatu, tam święty Piotr odwołuje się do tego wydarzenia na górze Tabor i tak jakby w końcu wyciągnął prawidłowe wnioski. Pisze tam, że tak, słyszeliśmy jego głos, kiedy byliśmy z nim na górze, ale nie na tym się opierajmy, bo mamy silniejszą, prorocką mowę i przy niej mamy trwać jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu i czekać, aż dzień zaświta. Czyli nie na doświadczeniu. To jest ważne, ale to nie wszystko. Jest jeszcze ta prorocka mowa, jest w zasięgu ręki. Wnioski są proste.
Amen.